O tym imieniu i życie sieroty mieszkającego na angielskiej wsi. Zanim jednak do tego dojdzie, małego chłopca o imieniu Pip czeka ciężkie życie w domu siostry i kowala Joe. I nawet jeśli z kowalem życie układa mu się znośnie, to siostra żyć mu nie daje. Wszystko to dzieje się w pobliżu moczarów i bagien, w skromnym domu, drogach pełnych błota i smutnych krajobrazów. W Państwie Filozofów powieść Karola Dickensa Wielkie Nadzieje. Przed nami wiktoriańska Anglia z szybko rozwijającym się Londynem, coraz większą przepaścią między biednymi bogaczami i wielkimi oczekiwaniami jednych i drugich. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Mam mu oznajmić, że od niego zależy, czy ma się stać właścicielem wielkiego majątku. Następnie istotny właściciel tego majątku żąda, by natychmiast zmienił sposób życia, oddalił się z teraźniejszego miejsca pobytu i mógł otrzymać wychowanie godne dżentelmena. Jednym słowem, młodzieńca tego czekają wielkie nadzieje. To mówi pan Jaggers, który został wykonawcą pewnego tajemniczego zlecenia od tajemniczego kogoś, kto przeznaczył olbrzymie pieniądze dla Pipa właśnie. Od Pucy Buta do dżentelmena w wiktoriańskiej Anglii. Co jest ciekawego w wielkich nadziejach Dickensa?
Oj, wszystko. Ale zaczynając, jakby odpowiadając na ten pierwszy cytat, bo on jest tutaj rzeczywiście bardzo ciekawy, on jakby wrzuca Pipa w całą potem spiralę różnych wydarzeń, to od razu sobie pomyślałam o Petrycym, takim filozofie z XVI wieku, tu krakowskim naszym rdzennym, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładał też na UJ-cie, ale studiował również w Padwie. Miał też swoje wykłady w szkole parafialnej w Olkuszu, więc była to bardzo, że tak powiem, ciekawa postać. I tenże Petrycy w Pismach Wybranych napisał, że pieniądze nie czynią bogatych ludzi. I zwrócił uwagę też na to, że pieniądze same w sobie są dobre. Tylko to, co się dzieje z tym, jak my wydajemy te pieniądze, jak nimi zarządzamy i czym zaczynają dla nas być pieniądze. Tu zaczynają się problemy. I jak się przyjrzeć, to Pip jest pierwotnie tak naprawdę, można powiedzieć, takim człowiekiem, który doświadcza jako dziecko bardzo wielu opresji, no bo jest w biednej rodzinie, jest uplątany w takie relacje rodzinne, które powodują, że jest bardzo zależny od swoich opiekunów.
Jak każde małe dziecko adoptowane w tym wypadku.
No właśnie.
Ma nieszczęście mieć siostrę, która by się nad nim po prostu znęca.
Dokładnie, która jest tak naprawdę nieszczęśliwa, że musi się nim zaopiekować. To mąż tej siostry staje się takim, można powiedzieć, i matką, i ojcem, i takim opiekunem prawdziwym, którym myśli o Pipie cały czas w takich bardzo ojcowskich kategoriach. Natomiast te pieniądze z jednej strony właśnie, jak Petrycy sugeruje, są czymś dobrym, bo one znamionują, że coś może tu się zacząć radykalnie innego, co odmieni los tego biednego, pomiatanego dziecka, ciężko fizycznie pracującego. Co ciekawe, właśnie ten jego wuj nie jest szczęśliwy. On jakby czuje, że to nie jest dobre. Natomiast no, Pip idzie tą drogą wyznaczoną gdzieś przez fundusz, jaki dostaje. Natomiast widać wyraźnie na różnych poziomach potem w tej powieści, jak pieniądze mogą się okazać ogromnym obciążeniem. I to nie jest już potem tylko historia Pipa, ale tak naprawdę to jest historia wielu postaci narysowanych w tej książce.
To jeszcze przy Pipie zostańmy, bo jest taki dość symptomatyczny i ciekawy moment, kiedy on dostaje pierwsze pieniądze, by zamówić ubrania u lokalnych krawców czy też sprzedawców. I on sam mówi, że zwrócił uwagę on sam, jak zmieniła go ta kwota, którą dostał i jak zmienił się stosunek sprzedawców do niego, jak się okazało, że on ma ileś funtów do wydania.
Tak, więc to jest ten pierwszy element negatywny, o którym niewątpliwie Petrycy myślał, gdy pisał o tym, że pieniądze same w sobie nie są negatywne, ale już to, co po prostu się z nimi robi, ma ten charakter negatywny.
No bo one... Czy to, co się z nami dzieje pod wpływem pieniędzy.
Co się z nami dzieje, ale też co się robi w ogóle dookoła. No bo proszę zwrócić uwagę na to, że to jest z jednej strony stosunek sprzedawców do Pipa, ale też w pewnym momencie zmienia się sam Pip i jego rozumienie rzeczywistości, bo dopóki nic nie miał, to ta rzeczywistość, można powiedzieć, była bardzo bezpośrednio mu dana. A im więcej zaczyna posiadać, tym bardziej jest potem skupiony na tym, co posiada i gdzieś odchodzi od samej rzeczywistości. On potem jest bardziej skupiony na tym, co ma, jak posiada, prawda, jakie ma meble, jakie ma ubrania, kto dookoła niego jest, a gdzieś rzeczywistość choćby tych bagien, całej tej społeczności, w której wyrósł, no bo jak go zastajemy, on jest w pewnej, powiedziałabym, takiej przestrzeni geograficzno-społecznej, biologiczno-geograficzno-społecznej, prawda, bo ta woda, te zwierzęta, to wszystko, prawda, jest bardzo mocno budujące jego świadomość, a potem coraz bardziej się od tego oddala, coraz bardziej gdzieś od tego odchodzi.
Odchodzi, bo dostaje tak naprawdę te wielkie nadzieje. Tajemnicza sprawa, bo by wielkie nadzieje się pojawiły, to młody Pip wcześniej musi zostać steryzowany przez przestępcę, któremu pomaga, kradnąc z kuźni pilniki. W ten sposób przestępcy uwalnia się z kajdanów i ostatecznie ucieka i ślad po nim ginie.
No i to jest druga sprawa, bo w tej książce i w tym filmie, bo to było wiele ekranizacji, znaczy, że ja przyglądałam się różnym, bo to jest też bardzo ciekawe, jak pracuje ten Ted Dickensa na różnych poziomach też kulturowych, jak on stał się odwołaniem pewnym do takim wręcz archetypem, prawda? To jest to choćby ten sen od Pucy Buta, czy pomocy domowej po milionera, ale to jest
czy też dżentelmena, bądźmy w Anglii jednak. Tak. Wydaje mi się, że jako, że jesteśmy ostatecznie w Londynie i tam część akcji się rozgrywa, to niech Londyn nas tam prowadzi.
A z drugiej strony mamy też taki mit trochę właśnie tych wielkich nadziei, które im bardziej marzymy, im bardziej do tego dążymy, tym bardziej one będą zrealizowane. I Dickens to pięknie jakby dekonstruuje i pokazuje to i potem to widać w różnych odsłonach kultury czy popkultury, bo to jest takie pytanie, czy jesteś świadomy, o czym tak naprawdę marzysz? Czy wiesz, do czego dążysz?
Jest coś ciekawego w Pipie, bo on jakby nie wiadomo trochę też skąd myśli o sobie, że gdzieś na tej zabitej dechami angielskiej wsi on jest stworzony jednak do czegoś większego.
I on ma też takie poczucie, że on należy do tego miejsca i nie należy zaraz. Prawda? On ma cały czas poczucie, że on chce gdzieś być indziej, że gdzieś indziej powinien funkcjonować i cały czas popełnia takie błędy, bo na przykład myśli z uporem, że darczyńcą jego jest nie faktyczny darczyńca, czyli człowiek, któremu pomógł. On nawet nie traktuje tego gestu, w którym właśnie pomaga człowiekowi skutemu w kajdany uciec, jako gestu, można powiedzieć, głęboko też etycznego, no bo on chociaż był steroryzowany, był przerażony, ale jednak pomógł, prawda, potem milczał.
Więc... On bardziej obawia się reakcji siostry na to, że siostra mogłaby odkryć, że ten pilnik ukradł i pomógł przestępcy.
Mhm. Ale jest jeszcze właśnie ta figura niesamowita tej trwającej, wiecznym zawieszeniu narzeczonej damy, tej, która właśnie budzi też te wielkie nadzieje. I Pip do końca jest przekonany, że to ona jest sprawczynią jego i majątku, prawda, jego zmiany statusu, a tymczasem ona jest tak naprawdę tutaj złym demonem, który bawi się nie tylko Pipem, ale również dziewczynką, którą adoptowała. Więc mamy bardzo dużo u Dickensa takich sytuacji, gdzie, zresztą nie tylko w tej książce, gdzie mamy taką bardzo silną grę pozorów. To, co nam się pierwotnie wydaje jako X, potem szybko okazuje się nie X. Wartości stają się antywartościami i na odwrót.
Ekscentryczna stara panna Havisham, tak nazywa się kolejna bohaterka powieści Dickensa, która tu rzeczywiście odgrywa jakąś taką dziwną rolę, jakąś jest dziwną figurą w tej opowieści. To rzeczywiście jakby u niej czas się zatrzymał i ona się w tym czasie zatrzymała i czas u niej w miejscu się zatrzymał.
Z Chawiszem w ogóle jest bardzo, myślę, ciekawy motyw, bo ona może być potraktowana albo jako tło do całej opowieści, albo jako główna bohaterka. No bo jednak przez jej życiorys przechodzą różne nitki, które plotą ten los Pipa. No bo potem się okazuje, że jej narzeczony, który ostatecznie, prawda, ją porzucił, jest też człowiekiem, który morduje dobroczyńcę Pipa i jest źródłem nieszczęść dobroczyńcy Pipa. No więc to jest taka ciekawa postać. Natomiast przyglądając się pannie Chamiszan, można zobaczyć, jak właśnie w pewnym momencie my wpadamy w pewnego rodzaju pułapkę. Pułapkę, i to jest pułapka z jednej strony czasu, a z drugiej strony naszych oczekiwań. Bo to jej takie trwanie w zawieszeniu, gdzie nie pozwala posprzątać komnaty weselnej, gdzie cały czas żyje chwilą niezrealizowaną. To jest takie właśnie zawieszenie w jakiejś nadziei, marzeniu, które nigdy nie zostało zrealizowane, które całkowicie ją pochłonęło, które spowodowało, że ona nigdy już nie mogła w żaden inny sposób postępować. No i tu jest pierwsze pytanie.
No, bo jej nadzieje zostały złamane przez mężczyznę, który nie pojawił się na ślubie w wyznaczonym dniu.
Tak, i z jednej strony to jest bardzo stereotypowe. Czyli możemy tu iść znowuż z jednej strony za wspomnianym przeze mnie już Petrycym, który uważał, że kobiety trzeba wychowywać i trzeba na nie uważać, bo są bardzo słabymi, kruchymi istotami. Jak mężczyzna je nie zorganizuje, prawda, nie będzie nad nimi czuwał, to one kompletnie mogą się rozsypać. Nawet uważał, że wychowanie dziewczynki powinno być bardziej takie srogie, właśnie ze względu na to, że dziewczynki są bardziej emocjonalne, są właśnie takie bez kręgosłupa, takiego intelektualnego, racjonalnego. Więc zabrać im mężczyznę, one od razu będą w takim właśnie bezczasie, zawieszeniu. Więc ta wieczna żałoba za utraconym ukochanym tutaj bardzo dobrze ilustruje tą tezę. Z drugiej strony Mary Wollstonecraft, która w XVIII wieku chyba po raz pierwszy bardzo mocno feministycznie powiedziała, jeżeli nie zaczniemy kształcić kobiety, jeżeli nie zaczniemy dawać szansę kobietom, żeby one rozwijały swoją racjonalność, tylko będziemy cały czas sprowadzać je do tego, żeby po prostu były takimi pięknymi dodatkami do mężczyzny, no bo umówmy się, Mary Wollstonecraft pisała o kobietach swojej klasy społecznej, to wtedy będziemy cały czas tracić i potencjał intelektualny kobiet i taki potencjał społeczny, ale również nie damy szansy im na bycie sobą. I to też doskonale widać w tej powieści Dickensa. Ta kobieta, która cały czas jakby była nakręcona tym ślubem i miłością, ona nie ma szansy na żadną inną realizację. Tak jakby, prawda, jej egzystencja została jej w pewnym momencie odebrana. Została zupełnie pozbawiona wszystkiego, tylko dlatego, że opuścił ją mężczyzna, czyli wychowanie czy przygotowanie do życia, to wszystko było pod bycie podporą, byciem jakimś uzupełnieniem, bycie cieniem. Jak ona nie może być tym cieniem, to jak może cień bez czegoś, co rzuca cień, istnieć. Więc to jest też niesamowite spojrzenie na kobietę. Jak się przyjrzymy, jak się zastanowimy, to chyba to jest jeden z bardziej takich feministycznych obrazów, które Dickens maluje, pokazując właśnie to pęknięcie, które zafundowało społeczeństwo tak, a nie inaczej, formatując i wychowując, prawda, kobiety, gdzie się pozbawiając własnej tożsamości.
Z pierwszej części Państwa filozofów i opowieści o wielkich nadziejach Dickensa. Proszę zapamiętać nazwisko Petrycego, XVI-wiecznego filozofa z Krakowa, można by było powiedzieć. A my do Państwa filozofów wracamy za moment. Czy to na wsi, czy też później w Londynie, kiedy realizują się też wielkie nadzieje, czyli pewnego rodzaju propozycja złożona Pipowi, która łączy się z tym, że on musi porzucić stare życie na rzecz tego nowego. I o tym nowym życiu chciałem porozmawiać. I tu też wrócimy do tych pieniędzy, które zmieniają ludzi bardzo. Bo jesteśmy w Londynie, XVIII wiek, końcówka właściwie XVIII wieku. I tutaj mamy pokazany ten moment różnych klas tak naprawdę. Od tego pipa, który pochodzi z tej najniższej, po tych przedsiębiorców, którzy korzystają z dobrodziejstw kolonializmu.
Po oczywiście arystokrację. To złożona struktura jest tutaj bardzo też hierarchiczna, co ciekawe. Więc można powiedzieć, że z jednej strony jesteśmy już poza feudalnymi czasami, to dawno, a z drugiej strony gdzieś ta hierarchia społeczna bardzo mocno funkcjonuje.
No co, jesteśmy w dzikim kapitalizmie, tak?
Tak, tak. Dickens, który sam zresztą przeżył niejedno, no bo był dzieckiem osoby, która zbankrutowała, co spowodowało, że dla jego rodziny, dla niego jako dziecka czas zaczął się bardzo podły. Przez nawet moment jako dziecko pracował w fabryce. Musiał się zacząć utrzymywać bardzo szybko. Potem, prawda, gdy zdobył wykształcenie, został dziennikarzem, zaczął pisać, to już zaczęła się złota passa Dickensa. Natomiast niewątpliwie jest takim self-made manem, który musiał przebić się, więc ta hierarchia nie jest nie do pokonania.
A czyli na własnym życiem przekonał się, jak ciężko przychodzić ze szczebla na szczebel, tak?
Tak, i myślę, że on też miał niesamowitą wrażliwość społeczną. Zdawał sobie sprawę, że jemu było łatwiej awansować społecznie z prostej przyczyny. On nie był z rodziny na przykład robotniczej czy chłopskiej, czyli nie startował od ówczesnych klas społecznych, które były, no, można powiedzieć, najniżej.
To nie był pipem. Tak?
Nie był pipem, dokładnie. I zdawał sobie sprawę, że to jest łód szczęścia, co się stało z pipem, że dużo takich chłopców niezwykle zdolnych, mądrych, mogłoby spokojnie dalej żyć bez żadnej nadziei wielkiej i całe ich życie byłoby tylko ciężką fizyczną pracą. I to u Dickensa jest, zresztą nie tylko w tej powieści, prawda? Więc wiedział, że on i tak był uprzywilejowanym dzieckiem, ale dzieckiem pracującym. Ta praca w fabryce, ona była dla niego traumą i była taką bolesną nauką, co się dzieje z człowiekiem, który na przykład jest zdegradowany, który musi walczyć o swoją codzienność. Więc ten awans społeczny, jak możliwe, tak bardzo trudny, to po pierwsze. Po drugie, zdawał sobie też sprawę, że w tym społeczeństwie wielu możliwości, bo jednak mówimy tutaj o w ogóle Europie, nie tylko Anglii, która jako kolonialna żyła z wyzysku, prawda, kolonii. I to ją bardzo wzbogacało, więc pojawiało się bardzo dużo możliwości zarobkowania dla osób inteligentnych, czy osób, które miały pewien paradygmat kulturowy działania, rozbijania się, no to był złoty okres. No Dickens właśnie należał do takich osób inteligentnych, więc mógł się rozwijać, ale wiedział, prawda, że to wszystko się też odbywa czyimś kosztem. I jak się przyjrzymy, to w jego powieściach bardzo często widać, że ten awans społeczny, on nie jest neutralny, prawda? Czyli to, co robi choćby Pip, to jest na przykład w pewnym momencie odcinanie się od korzeni, czyli odcinanie się od wuja, który daje mu całe serce. Czy to jest też przerażenie, że wszystko zawdzięcza kryminaliście. Więc tutaj mamy takie napięcie wręcz moralne, na czym polega tak naprawdę ten rozwój? To jest to wielkie dickensowskie pytanie. Co my zyskujemy, jak się rozwijamy? Czym jest ten rozwój? Bo mamy też na przykład spekulantów, którzy będą rozwijali się ekonomicznie, ale będą równocześnie na przykład zagrożeniem ekonomicznym, ale tym samym egzystencjalnym dla ludzi, którzy uwierzą w te spekulacje. Więc u Dickensa mamy ten ładunek, powiedziałabym, takich głębokich etycznych pytań, które potem zada nam Zygmunt Bauman, gdy będzie analizował rzeczywistość ekonomiczną już jemu współczesnemu światu. Ale Bauman też zwrócił uwagę na to, że te ekonomiczne elity mają taką dwuznaczność, można powiedzieć, bo to jest pytanie, jakim kosztem? Czy moja praca jest czysta etycznie? Czy może kogoś obciąża?
Jaka jest odpowiedź?
No właśnie, jaka jest odpowiedź? To jest chyba pytanie dla nas wszystkich, prawda? Bo to bardzo łatwo powiedzieć, że skoro ciężko pracuję, to awans, jaki uzyskuje, jest czymś na przykład naturalnym. Tylko ten niepokój dickensowski jest, co zostawiasz za sobą, prawda? Czy ta ciężka praca była rzeczywiście twoim wysiłkiem, czy może robiłeś to kosztem drugiego człowieka?
Wracamy do głównego bohatera opowieści Dickensa, Wielkie Nadzieje, czyli do Pipa. Pip, podpisując kontrakt, zobowiązał się do tego, że on te korzenie swoje zerwie, bo przed nim otwierają się wielkie nadzieje. Czy Pip swoje wielkie nadzieje wykorzystuje?
On chyba nie wie, czym są te wielkie nadzieje. I to jest chyba największy problem Pipa. Bo on najpierw jest uwiedziony, prawda, przez obraz, jaki dostaje takiej kobiecości, prawda, z jednej strony zawieszonej, z drugiej strony jakiejś obietnicy bycia kimś, bycia też być może mężem, prawda, bycia arystokratą, wejścia w rodzinę arystokratyczną.
No myślę, że dla chłopaka, który wychował się na wsi i spędził tam pół swojego życia, ciężko pracując w kuźni, wejście do arystokratycznego domu już musi robić wrażenie.
To pierwsze.
Trudna sztuka nauczenia się, rozpoznania tych wszystkich łyżeczek, talerzyków, sztućców i różnych innych urządzeń do konsumowania przy uroczystych obiadach także jest stresem.
Tak, tylko że nie o taką edukację chodziło darczyńcy, prawda? Bo Pip dostaje te pieniądze i one mają mu pozwolić być kimś innym. Tu jest problem pomylenia tych wielkich nadziei, bo miał się stać
Czyli
człowiekiem...
jego wyobrażenie dżentelmena było inne niż wyobrażenie darczyńcy, tak?
Dokładnie. On miał się edukować, prawda? Dlatego jest wysyłany przecież przez darczyńcę do Londynu. Jest wysyłany do szkoły, bo to było to wielkie oczekiwanie człowieka, który został zredukowany do bycia przestępcą tak naprawdę, że pieniądze, które daje chłopcu, który, jak uważał, mu pomógł, mają mu dać możliwość życia na zupełnie innym poziomie egzystencjalnym, ale w takim głębokim sensie egzystencji. Czyli nie chodzi o takie płytką zmianę, że jest mi po prostu lepiej ekonomicznie. Czyli wcześniej Pip nie miał nic, teraz ma ubranie, ma jedzenie. Tutaj chodzi o coś więcej. Wcześniej nie miał szansy na edukację, bo nie miał nawet czasu, żeby uczyć się. A teraz ktoś mu dał pieniądze na to, żeby miał czas na uczenie się. Wielki prezent. Czy zyskał przez pieniądze możliwość na przykład wybrania, kim chciałby być? Bez tych pieniędzy on był przykuty tak naprawdę do jednego zawodu, bardzo ciężkiego, kowala. I to miałby być jego los. Natomiast pieniądze jakby miały mu otworzyć możliwość wybrania, kim chcesz być. Czego Pip tak naprawdę nie widzi. On właśnie gdzieś poszedł w ten naskórek i próbował opanować, który widelec czy która łyżeczka do czego jest. A to tylko punkt wyjścia. No tylko jest dekoracja. Miał nauczyć się czegoś innego.
Czyli nie wykorzystał swych wielkich nadziei, Pip.
Czyli nie. Jest pewien paradoks. Ja bym to w ten sposób ujęła. Lichtenberg, taki XVIII-wieczny filozof, który uwielbiał pisać aforyzmami i zamiast traktatu tak naprawdę dał nam cały szereg pewnych zapisków. Państwo mogą je przeczytać w książce Pochwała wątpienia, Bruliony i inne pisma. I tam Lichtenberg w pewnym momencie zwraca uwagę, że z bliska nic nie jest prawdziwe. Jak się przyjrzymy życiu Pipa, to właśnie myślę, że te słowa Lichtenberga bardzo dobrze to ujmują. Nic w życiu nie jest prawdziwe, bo wszystko, co on sobie założył, w pewnym momencie staje się zupełnie czymś innym. Prawda? Puste, puste, puste. Coś, przed czym uciekał, staje się najgłębsze i staje się istotą jego życia. Prawda? Coś, o czym on chciał zapomnieć, właśnie te bagna, ta sytuacja dla niego traumatyczna ze zbiegiem, to jak on ukradł ten pilnik, to wszystko gdzieś wraca do niego, ale co więcej, potem okazuje się najważniejsze, bo to, co najbardziej go rani, to nie utrata dziewczyny, której myślał, że kocha, ale właśnie tego przestępcy, o którym chciał całe życie zapomnieć.
Do Wielkich Nadziei, powieści Karola Dickensa, wracamy za moment. Z bliska nic nie jest prawdziwe, mówi Georg Lichtenberg, XVIII-wieczny niemiecki filozof. To my się będziemy zbliżać jeszcze raz w Państwie Filozofów do Wielkich Nadziei, powieści Karola Dickensa. To tak dla przypomnienia. Poza Pipem odnoszę wrażenie, że jakby na drugim biegunie trochę jest ten jego opiekun, Kowal Joe, najbardziej szlachetna postać w tej powieści, która o dziwo nie realizuje swoich nadziei, bo ich nie ma. No chyba, że ma głębokie nadzieje, czy też wielkie nadzieje związane z Pipem właśnie. Żeby mu było lepiej, żeby on z tej kuźni się wyrwał, żeby został dżentelmenem.
To jest też ten paradoks samych wielkich nadziei, że wielkie nadzieje nie dają szczęścia. Bo wielkie nadzieje na miłość, na małżeństwo spowodowały, że kobieta zamarła w jednej chwili niespełnienia. Wielkie nadzieje Pipa spowodowały, że nie rozpoznał tego, co było dla niego najważniejsze. Więc być może Joe jest takim, no można powiedzieć, stoikiem swoich czasów i nie marzy, bo woli być tu i teraz. On nie marzy, bo on kocha. Więc on już w jakimś sensie jest spełniony. Spełniony jest tym, że ma choćby tego Pipa. Spełniony jest tym, że ma pracę, bo on potrafi jakby wykorzystać ten swój dzień. On jest znojny bardzo, on jest bardzo przytłaczający, no bo umówmy się, z żonę madeczko zrzędliwą, ale...
Tak, umówmy się, ona go bije.
No, to nie należy do najlepszych małżeństw, ale...
Żona, siostra Pipa.
Tak, ale on pomimo całego i tragedii, jaka na niego spada, prawda, czyli tej ciężkiej pracy, ciężkiej sytuacji życiowej, rodzinnej, znajduje takie punkty, prawda, jak taki dobry stoik. Z tego, co mu dał los, on bierze to, co daje mu siłę. No i potem ewidentnie też żyje dla Pipa, bo jak widzi, że ten Pip się od niego odwraca, odchodzi z tymi pieniędzmi do swojego nowego życia, to on odpuszcza. Prawda? On się pojawia tylko w takim momencie, gdzie chce przekazać informacje, gdzie chce zobaczyć ostatni raz tego dzieciaka, który jest już dorosłym mężczyzną.
Albo pod koniec się nawet nim zaopiekować.
Dokładnie. Dokładnie, ale w tym jest paradoksalnie, prawda? Najmniej egoizmu, bo być może wielkie nadzieje, one też wiążą się z właśnie naszym egoizmem, z tym takim wyobrażeniem, kim ja jestem i kim mogę być. I ten właśnie egoizm potem nas uwodzi. I zamiast rzeczywiście żyć, zająć się tu i teraz, budujemy sobie jakieś miraże w głowie, no i potem staje się to, co się staje choćby z Pipem.
Joe wygłasza, nie wiem, czy można powiedzieć złote myśli, ale w rozmowach z Pipem zdarza mu się powiedzieć coś istotnego, takiego wychowawczego. Z tego wszystkiego Pip, jedno tylko pewne, a mianowicie to, że kłamstwo jest kłamstwem. Dla jakichkolwiek względów człowiek by kłamał, nie powinien kłamać. Wszystko to pochodzi od ojca fałszu i do niego wraca. Nigdy nie kłam więcej, Pip. Czy wielkie nadzieje są kłamstwem? Czy nasze marzenia, nasze bujanie w obłokach, to jest kłamstwo?
Kłamstwo jest intencjonalne. Ja chcę powiedzieć nieprawdę. Natomiast wielkie marzenia, wielkie oczekiwania,
wielkie nadzieje,
to jest takie wyobrażenie rzeczywistości. To trochę jest śnienie, trochę to jest brak dojrzałości, trochę to jest egoizm, trochę to jest brak rozpoznania, kim jesteśmy, czym jest rzeczywistość. Tam jest więcej emocji, więc trudno powiedzieć, że to jest intencjonalne kłamstwo. To jest raczej zafałszowana rzeczywistość, zatarta rzeczywistość. I to jest gra pozorów. I ta książka jest właśnie o grze pozorów, o tym, co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy wrzuceni w świat, w momencie, kiedy nie mamy na przykład narzędzi, które pozwoliłyby nam zdystansować się do danej sytuacji.
A nie wiem, czy my jesteśmy...
jest bezbronny.
My nie wiem, czy jesteśmy w stanie się przygotować do wielkich nadziei.
No tak to jak popatrzmy na Joe.
Do czego zmierzam? Bo odnoszę wrażenie, że ta wielka nadzieja, czyli te pieniądze znikąd trochę, które mają sprawić, że Pip zostanie zmieniony z tego pomocnika kowala w dżentelmena, to trochę jak wygrana w wielką loterię pieniężną nagle dla kogoś, kto jest niegotowy na olbrzymie pieniądze.
Tak.
Co by znaczyło, że tak naprawdę tylko wychowani w pieniądzach mogą się realizować, a reszta traci rozum.
Nie do końca, bo pytanie, czy Joe by tak postępował, gdyby to on był teraz beneficjentem. Mnie się wydaje, że właśnie ta figura Joe to jest figura człowieka, który nie, zupełnie by inaczej realizował całą sprawę, prawda? On był dla Pipa, on był dla świata, dla ludzi, którzy go otaczali, a Pip był jeszcze za mały, był dzieckiem, prawda? Był w takiej fazie, można powiedzieć, bycia jeszcze bardzo gdzieś zewnętrznie sterowalną osobą, więc nie był przygotowany, prawda? Jeszcze uciekł spod tej kurateli Joe bardzo szybko, więc nie dał sobie szansy, prawda? Poszedł za blichtrem. To jest raczej kwestia dojrzałości. Dojrzałości, kim jestem i decyzji, czy jestem w stanie podjąć je racjonalnie, czy nie. A więc te wielkie nadzieje, one mogą okazać się bardzo niebezpieczne właśnie wtedy, kiedy nie ma tej dojrzałości, kiedy jeszcze nie ma też zrozumienia do końca, kim jestem.
Ja czy spłycę mocno interpretację wielkich nadziei, jeśli powiem, że wielkie nadzieje Karola Dickensa, to jest potwierdzenie powiedzenia, że nadzieja jest matką głupich?
Nadzieja jest matką głupich albo nadzieja jest matką niedoświadczonych. Bo w momencie, kiedy już jest jakieś doświadczenie, no koniec końców, prawda, Pip już niestety za późno, ale gdy zaczyna się orientować, to wtedy te jego wielkie nadzieje niestety znikają.
Ani słowa o Esteli, czyli o wielkiej miłości Pipa, być może wymyślonej miłości.
Bo to jest jeszcze jedna gra pozorów, prawda? To jest, Estela jest z jednej strony produktem zawiedzionej miłości, można powiedzieć.
To jest ta dziewczynka, która została adoptowana przez pannę wiecznie, pannę młodą. No,
powiedzmy, ona została specyficznie wytresowana, prawda? Do nieodczuwania, do bycia taką niezależną, autonomiczną, ale bardzo pozaświatową, chociaż światową istotą.
Powiedziałbym, że Estella jest narzędziem zemsty nawet.
Na mężczyznach.
Na mężczyznach, wychowana właśnie przez pannę Havisham.
To jest jeszcze jedna właśnie ta łuda, ten miraż, bo...
Miłość jest łudą?
W przypadku Pipa chyba tak. Bo pytanie, w kim on się zakochuje? On się zakochuje w dziewczynce, którą sobie wyobraża, że jest empatyczną, otwartą na świat, miłą dziewczynką, która chce się z nim bawić. Tymczasem Estela od początku do końca jest z jednej strony produktem swojej matki adopcyjnej, a z drugiej strony ona jest właśnie tą zemstą, więc ona jest zupełnie czymś innym niż wyobraża sobie Pip. Ona właśnie nawet nie jest kimś, tylko czymś, prawda? Bo jako zemsta ona też nie ma swojej podmiotowości, ona też jej została pozbawiona w pewnym sensie. W związku z tym jej nieodczuwanie pewnych emocji, czy potem, prawda, bardzo takie zdystansowane działanie jest tego przejawem. Tu można za Sorenem Kierkegaardem, prawda, zadać to pytanie o tożsamość jeszcze raz, prawda? Bo Soren Kierkegaard zwrócił uwagę, że ten proces wychowania, on nas zawsze do czegoś przygotowuje. I u Sorena Kierkegaarda mamy, no też pamiętajmy, XIX-wieczny filozof, mamy takie bardzo szowinistyczne założenie, że kobieta sama z siebie nie jest w stanie podjąć pytań egzystencjalnych. Ona je zaczyna zadawać wtedy, kiedy zostanie jakby zrujnowane jej oczekiwanie na życie. Czyli kiedy zostanie jej odebrany projekt realizacji siebie. No i tutaj mamy pannę Havisham, która zamarła jakby w czasie, bo zabrano jej ten projekt realizacji siebie, ale to powoduje, że ona wytwarza bardzo dziwną strukturę i tą bardzo dziwną strukturą jest Stella. Ona jest jakby taką emanacją jej niedokończonej egzystencji, prawda? Która wysłana w świat ma teraz być zemstą.
Powoli kończymy, Państwo filozofów, ale tak na koniec muszę Pani profesor zapytać, dlaczego warto czytać Dickensa i Wielkie Nadzieje, pisarza XIX-wiecznego w XXI wieku.
Pomijając...
Tylko po to, żeby poznać realia epoki, w której pisał.
Właśnie pomijając styl specyficzny, realia epoki też specyficzne, to myślę, że to, co jest tutaj najciekawsze, to interakcje społeczne. Bo żyjemy w społeczeństwie, które nie jest aż tak, wydawałoby się, hierarchiczne, tak bardzo spionizowane, tak bardzo, prawda, oparte na różnego rodzaju strukturach, które narzucają nam hierarchię, ale jednak cały czas tkwimy w pewnych relacjach, które narzucają nam czy instytucje, czy wychowanie, czy różnego rodzaju, prawda, układy. I te wzajemne emocje, które są często właśnie bardzo niejednoznaczne, czy te wielkie nadzieje, które mogą się okazać złudne, czy mogą się okazać taką grą pozorów, to jest cały czas nasza rzeczywistość. Ja mam takie wrażenie, że my ciągle stawiamy przed sobą lustro i wyobrażamy sobie, jak ma być, a potem bardzo płaczemy, bo znowuż nie wyszło. Albo bardzo się dziwimy, że ktoś coś zrobił, a przecież miało być inaczej. Mamy ciągle dookoła jakieś stelle, tylko nie widzimy, kim one są. I Dickens jakby nam pokazuje, zobacz, co jest za tym lustrem. Tylko nie patrz na swoje odbicie. Zobacz, co ten drugi ci odbija, bo on też ci daje jakiś swój życiorys i on jest bardzo skomplikowany i ty się w tym życiorysie zobacz, drugiego człowieka. I tu Dickens jest, myślę, mistrzem takich właśnie społecznych interakcji, pokazując nam jeszcze jedną rzecz. My budujemy swoją tożsamość. W XX wieku przyzwyczailiśmy się i w XXI jest to dla nas oczywiste, że to ja buduję moją tożsamość. Ale paradoks polega na tym, jak pokazał choćby Richard Jenkins, że my budujemy naszą tożsamość, ale zawsze w korelacji z drugim. I co bym o sobie nie opowiedziała, to drugi to albo afirmuje, albo neguje i coś mi narzuca. W związku z tym ja nie jestem samotną, prawda, wyspą, która może się konstytuować dowolnie, tylko zawsze jestem w interakcjach, więc ta moja narracja o sobie, ona tutaj będzie czy w zderzeniu, czy w jakimś dialogu, czy w jakiejś korelacji. No i tu mistrzostwo Dickensa niezmienne.
Bo w końcu mamy cały czas wielkie nadzieje. Takie odnoszę wrażenie. Ciekawostka związana z tą powieścią. Były dwa zakończenia. Ostatecznie Dickens pozostawił nadzieję. Może niewielką, ale jakąś. Profesor filozofii Anna Henderek. Piotr Jędrzejewski, dziękujemy za Państwa filozofów.
Dziękuję.